Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, ten tydzień poprzedni miałem dosyć pracowity, bo interwencja w Nieszawie odnośnie spraw związanych ze szkodami, jakie mróz tam wyrządził, jak również i grad, spowodowało to, że chcieliśmy mówić bardzo mocno na ten temat, ale czekamy na jakiekolwiek informacje. Mówili mi koledzy, którzy tam byli, że gminy zaczęły myśleć poważnie i komisje ruszyły się i jeżdżą po wsiach i robią zbierają informacje, to znaczy liczą straty. To bardzo dobra rzecz. Cieszy mnie ten fakt, dlatego że sprawa to jest pierwszy etap. Jeżeli jest ten etap zrobiony, potem następne etapy już są tylko konsekwencją tego pierwszego etapu, bo straty są. A więc nie można mówić, że ktoś powie, że straty były za małe, bo są bardzo duże. Myśmy to widzieli naocznie. A druga sprawa, proszę Państwa, to taki niepokój. Bardzo mój własny niepokój związany, proszę Państwa, z tym, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o żywność. Z giełdy amerykańskiej przychodzą informacje, że cukier będzie drożał i drożeje. Przychodzą również informacje, że Ameryka w ramach WTO znosi cło, ma, nie wiem, czy ma takie możliwości znoszenia cła, jeżeli chodzi o Unię Europejską, albo odstępuje swój przydział Argentynie i będzie bardzo duży napływ wołowiny z Argentyny do Polski. Rolnicy, którzy przebranżowili się z bydła mlecznego na bydło pasowe, dotychczas sobie chwalili. W tej chwili być może, że zalanie bydłem mięsem wołowym argentyńskim może spowodować, że ceny mięsa wołowego w Polsce będą również szły na dół, a przecież wiemy doskonale, że wołowina nie jest najbardziej popularnym mięsem i tak jest zresztą drogim mięsem, jeżeli chodzi o konsumentów. Sprawy związane z cenami na zboża. W dalszym ciągu się utrzymują bardzo wysokie ceny na zboża i tutaj opłacalność trzody chlewnej, pomimo tego, że ceny trzody chlewnej wahają się w granicach 4,30-4,40, przy żywej wadze 4,10, to w zależności od regionu, to opłacalne nie są. Dlatego wydaje mi się, że warto o tych wszystkich rzeczach pamiętać i myśleć, tym bardziej, że teraz mamy lato, mamy coraz więcej różnego rodzaju prac w polu i nie mamy czasu zastanawiać się, co i jak się bronić. Dzisiaj chcemy przede wszystkim mówić o sprawach związanych z jednej strony z Unią Europejską, bo zaprosiłem, obecny był tu w Toruniu, pan poseł Wojciechowski. Witam serdecznie, szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, witam poseł, słuchaczy.
Panie Januszu, cieszę się, że pan jest z nami. Oraz jest z nami pan, proszę państwa, bardzo często dzwoni do nas tutaj pan Józef Juszkiewicz i mówił o tym, że ja go nie chcę zapraszać, więc zaprosiłem dzisiaj. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I będziemy, dziękuję, proszę państwa, mówili, w jaki sposób można się bronić przed, to znaczy w jaki sposób można spowodować ściągnięcie należności za dostarczony towar od tak zwanych knobrnych płatników, którzy wzięli i mają zamiar się potem zbankrutować i nie płacić rolnikom. Zresztą takich spraw mamy dużo. Tutaj u nas firma Jantur to przoduje. Był tam również w Nieszawie, na ten temat rozmawialiśmy z ludźmi. Zapraszałem tutaj, no ale nie przyjechali. I zresztą więcej rolników, jak się zaprasza, to dzisiaj jest taki duży strach, nie ma się co dziwić, no bo zawsze jakaś kontrola może przyjść, może coś tam znaleźć. A ja jeszcze chciałem, proszę państwa, złożyć życzenia imieninowe panu Leszkowi Kożuchowskiemu, memu przyjacielowi, który miał imieniny w tym tygodniu, również mojemu szwagrowi Leszkowi Uszakowi z Chełmży. Chciałem życzyć zdrowia, radości i błogosławieństwa Bożego w każdym dniu waszego życia. I może dla tych ludzi, którzy znaleźli czas, by tam z nami być, a było nas sporo na tej interwencji, proszę państwa, dla ludzi, którzy pracują dla wsi, dla solenizantów, dla pana posła i pana Juszkiewicza, dedykuję tą pieśń.
Podróż apostolska.
wybuchało. Niezmożona buta z wojska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Zrzucał urzęd portret cara, ksiądz się jedny wznosił mowy, opatrywał go, wstrzymała, dumy wiersze pisał, no i...
W tym nastroju, proszę Państwa, właśnie tego naszego myślenia o ojczyźnie, o Polsce, panie pośle, sprawy dopłat i sprawy w ogóle negocjacji dotyczące wspólnej polityki rolnej na dzień dzisiejszy, one są bardzo, no powiedziałbym, w trudnym położeniu, bo oczekiwania Polaków są duże, natomiast możliwości załatwienia, z tego co słyszałem, prawie żadne.
Tak, żeby Polska była Polską, to musi być polska wieś, bo bez wsi, bez silnego rolnictwa polskiego nie będzie Polski. To trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest tak ważna sprawa dla wszystkich Polaków. Zachowanie polskiej wsi, umożliwienie jej dalszej egzystencji, bo polska wieś jest dzisiaj na krawędzi egzystencji. Jeżeli te złe tendencje się utrzymają, a przede wszystkim jeżeli się utrzyma ta dyskryminacja, której polska wieś doznaje, to nie ma ona przed sobą przyszłości. W tej chwili toczy się w Brukseli walka o to, żeby jak najlepsze były warunki, możliwie najlepsze dla polskiej wsi. Są wiadomości i dobre i złe. Znaczy te dobre są takie, że decyzje idą w tym kierunku, żeby jednak pomoc unijna dla rolnictwa została utrzymana. Już to właściwie jest przesądzone. O ile jeszcze 2-3 lata temu bardzo silne były głosy, że przestać pomagać rolnikom. Dać sobie z tym spokój, nie dawać żadnych pieniędzy, niech sobie rolnicy radzą sami. O tyle dzisiaj w tych warunkach kryzysu żywnościowego, pan wspominał o tym wzroście cen, na świecie widać takie trwałą już tendencję do tego, że żywności zaczyna brakować. Już się skończył ten czas, że były góry masła, były nadwyżki żywności. O żywność jest coraz trudniej, żywność staje się strategicznym produktem i w związku z tym jest sprawą wręcz bytu narodowego, bezpieczeństwo żywnościowe. To jest i dla całej Europy, i dla poszczególnych krajów. I teraz jak wygląda na tym tle perspektywa polska? Otóż polscy rolnicy na skutek nierównego traktowania w ciągu pierwszych 10 lat członkostwa w Unii stracą, bo to jeszcze ten okres się nie skończył, w 2013 roku się kończy, około 120 miliardów złotych. Ja to obliczyłem w ten sposób, że gdybyśmy przyjęli, że Polacy i Niemcy mają dostawać taką samą kwotę na hektar, to żeby mieć to samo co Niemcy, powinniśmy dostać 120 miliardów złotych więcej w ciągu tych 10 lat. Jeśli warunki się nie zmienią, jeśli zostanie to, co jest w tej chwili, czyli ten system, w którym w dalszym ciągu, bo to chce Unia utrzymać, w dalszym ciągu polski rolnik ma dostawać na każdy hektar o 150 euro mniej niż rolnik niemiecki. Jeżeli te 150 euro pomnożymy przez 16 milionów hektarów ziemi w Polsce i przez 7 lat tego okresu, na który te pieniądze są ustalane, to polscy rolnicy stracą kolejne 65 do 70 miliardów złotych. To jest tak wielka różnica, że te 120 miliardów to można porównać z tym, co polska wieś straciła na obowiązkowych dostawach przez 27 lat ich funkcjonowania. Natomiast jeśli to się utrzyma przez następne lata, to polska wieś tego nie wytrzyma.
Jakie są szanse, panie pośle, żeby ewentualnie nowe negocjować?
Panie redaktorze, my byliśmy nawet blisko, moim zdaniem, załatwienia tej sprawy, dlatego że w Parlamencie Europejskim kilkakrotnie Parlament Europejski wypowiedział się za rolnikami dyskryminowanymi. Uznał, że jest system niesprawiedliwy, że trzeba to zmienić, że historyczny system naliczania dopłat, czyli jakby te kwoty, które każdy kraj miał na tej zasadzie, bo kiedyś tyle miał, to zostało podważone skutecznie. I ja byłem optymistą do niedawna, do marca tego roku. Natomiast w marcu stała się rzecz niedobra, to za mało powiedziane, skandaliczna rzecz się stała. Otóż został podpisany polityczny dokument przez ministrów rolnictwa, nie wszystkich, bo niektórzy się temu sprzeciwili, 7 krajów się sprzeciwiło, ale 20 krajów to podpisało i niestety Polska podpisała ten dokument ręką ministra Sawickiego, który tam w tym uczestniczył. A w tym dokumencie praktycznie możliwość wyrównania dopłat, czy cała ta idea wyrównania dopłat została wysadzona w powietrze. Używam mocnego słowa, ale polski minister zgodził się na to, żeby odejść od koncepcji wprowadzenia takiej jednolitej płatności na hektar. To była taka koncepcja, ja też ją jakby składałem, że wszystkie pieniądze unijne, jakie idą dla rolników, żeby 60% tej kwoty podzielić w taki sposób, że równo. Ile który kraj ma hektarów, równa kwota na hektar dla każdego kraju. Dopiero te pozostałe 40% różnicować z uwagi na warunki, jakieś tam lepsze, gorsze, środowiskowe różne jakieś kryteria. Różnicować, ale nie w zależności od tego, z jakiego kraju jest rolnik, tylko jakie ma warunki produkcji. I to była jedyna szansa, jedyny sposób na wyrównanie dopłat. I to było realne do osiągnięcia, gdyby nie ten nieszczęsny kompromis, bardzo zły, który minister Sawicki zawarł w marcu i podpisał się pod nim. To nie jest jeszcze prawo, ale to jest deklaracja polityczna, którą będzie bardzo trudno teraz z niej się wycofać, bo ten rząd już się nie wycofa, już nie ma żadnego tytułu. Chyba Sawicki się zorientował, minister Sawicki się zorientował, że palnął głupstwo wielkie, dlatego napisał niedawno, kilka dni temu list do europosłów, w tym w szczególności do mnie, jako wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i teraz wzywa, żeby to zmienić. No, on pisze, że w raporcie przyjętym przez Parlament Europejski, przez Komisję Rolnictwa, 25 maja, że tam jest bardzo niedobry zapis właśnie o tej, że wykreślono tę płatność jednolitą. A przecież on ją sam wykreślił, on sam spowodował to, bo my byśmy w parlamencie to osiągnęli, gdyby nie ten nieszczęsny marcowy kompromis. Czyli teraz sam to zepsuł, a teraz apeluje do innych, żeby to naprawili. To jest rzecz, no moim zdaniem rolnicy polscy zostali zdradzeni w tej kluczowej sprawie wyrównania dopłat. I teraz minister Sawicki zaczyna swój list od słów, że przyszłość polskiego rolnictwa jest zagrożona. On się teraz o tym zorientował. Ile razy mówiliśmy, panie Michale, na falach Radia Maryja, w pańskich programach, w rozmowach niedokończonych, w tych rozmowach niedzielnych i w wielu innych. Była konferencja przecież, na której pan był z udziałem również ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka w Toruniu na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mówiliśmy, polska wieś jeszcze nie zginęła, ale czy nie zginie? Przestrzegaliśmy. Z drugiej strony nie było żadnego odzewu, było cały czas uspokajanie, jest dobrze i w ogóle rząd nad wszystkim
trzyma. No,
a dopiero teraz się zorientował pan minister i pisze, że przyszłość polskiej wsi jest zagrożona. No szkoda, że tak późno. Również późno rząd wpisał rolnictwo jako priorytet Polski w Unii Europejskiej.
No ale to jest dobrze, że jest chociaż
dobrze,
wpisane.
Tak, dobrze, tylko ile trzeba było go do tego popychać. I to jest dobrze, tylko że za późno. Już ta sprawa wyrównania dopłat jest... ten rząd niczego już w tej sprawie nie zrobi. No cóż to wpisanie priorytetu, jak jest 3 tygodnie do rozpoczęcia prezydencji. Co będzie można w tym czasie zrobić? A to jest kluczowy okres. Te decyzje polityczne, które ostatecznie zapadną w ciągu najbliższego pół roku, to jest być albo nie być polskiej wsi. I rząd jest zupełnie do tego nieprzygotowany. No niestety, i mówię to nie z pobudek politycznych, ale jako człowiek, któremu dobro polskiej wsi leży głęboko na sercu, bo ja z tej wsi wyrosłem. To są stracone 4 lata tego rządu dla polskiej wsi. Tyle można było zrobić w Europie, gdyby była w tej sprawie determinacja polskiego rządu. To jest przykre, co powiem, ale łatwiej było przekonywać europosłów w Brukseli, łatwiej było z nimi rozmawiać, niż uzyskać jakieś wsparcie polskiego rządu. Także ten list ministra Sawickiego, dramatyczny, ale dramatyczny w swej treści, ale dramatycznie spóźniony.
Rozumiem, ale czy jeszcze jest jakaś szansa, że ewentualnie, no nie wiem, podejmiecie jakąś
tak, batalię? Tak, żeby to nie było jakieś już tylko sianie defetyzmu takiego. Jest szansa, moim zdaniem. To znaczy, tą szansę to może wykorzystać polski rząd, ale nowy polski rząd, który nie będzie obciążony tym kompromisem, któremu nikt nie będzie mógł powiedzieć, pan to podpisał. Bo to jest deklaracja polityczna na razie, więc nowy rząd może powiedzieć, nowy rząd wierzy, że to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości i to musi premier polski powiedzieć, że nie respektujemy takiego traktowania nierównego, nie respektujemy tego zgniłego kompromisu. To nie jest żaden kompromis. Nie może być w Unii tak, wobec rolników, że bogatszym pomaga się więcej, a biedniejszym mniej. Przecież Unia jest oparta na zasadzie, wszystkie polityki unijne są oparte na tej zasadzie, że biedniejszym pomaga się więcej, a bogatszym mniej, albo wcale. No, te pieniądze na infrastrukturę to przecież nie idą do bogatszych krajów, tylko do biedniejszych.
Panie pośle, są różnego rodzaju przymiarki, jeżeli chodzi o preliminarz budżetowy, jeżeli chodzi w ogóle o podział środków. Czy ewentualnie z tych obietnic, które w tej chwili zarówno pan przewodniczący Buzek, jak i Lewandowski obiecują Polsce, że będą większe środki dla nas, czy jest to możliwe, skoro nie potrafiliśmy wykorzystać obecnych pieniędzy?
Na dziś jest taka, jeśli chodzi o rolnictwo, to no, w parlamencie jest wola, że co najmniej tyle, ile było do tej pory, ogólnej tej puli pieniędzy, co najmniej tyle, może więcej, chociaż będzie to bardzo trudne. Natomiast no, dobrze, że jest chociaż deklaracja, że co najmniej tyle, bo jeszcze niedawno to była wielka presja, żeby zabierać te pieniądze, albo w ogóle, żeby ich nie było. No, natomiast to jest zdecydowanie za mało, co najmniej tyle, dlatego że my mamy w ogóle, mówił pan o tej sytuacji na świecie przed chwilą, my mamy zupełnie inną sytuację na świecie. Kilka lat temu, kiedy ustalano poprzedni budżet Unii, to żywności było za dużo, a dzisiaj jest za mało. Dzisiaj rolnictwo naprawdę wymaga większego wsparcia i to właśnie Polska powinna o tym cały czas mówić. Polski rząd powinien być liderem dyskusji nad przyszłością rolnictwa europejskiego, bo żaden kraj nie ma tak ważnego, znaczy nie jest aż tak bardzo rolniczym krajem jak Polska. W żadnym kraju nie ma aż tylu rolników i w żadnym kraju rolnictwo nie ma tak wielkiego znaczenia gospodarczego i społecznego zarazem jak ma w Polsce.
I kulturowego,
tak, oczywiście.
Panie pośle, za chwilę wrócimy do tematów związanych oczywiście z Unią Europejską, ale pan bywa u nas, widzi pan, co się dzieje. W tej chwili sprawa niepłacenia rolnikom za ich produkty jest sprawą bardzo, no, nagminną już. Stało to się czymś takim normalnym, że po prostu umawiamy się inaczej, a inaczej postępujemy. I dlatego dzisiaj chciałem na te tematy porozmawiać, co można zrobić. Pan, no, niezawodny pan Juszkiewicz, tak od czasu do czasu mnie tutaj pilotuje naszą audycję, prawda? Zwrócił uwagę, że są pewne możliwości załatwienia tej sprawy. Pan sam ma niewypłacone 20 tam parę tysięcy złotych, co jak patrząc na pana, to może nie jest aż tak dużo, ale ma pan niewypłacone i próbował pan odzyskać. Co można zrobić?
Więc tutaj, szanowni rolnicy i panie redaktorze, ja taką drogę obrałem, a mianowicie przekonałem policję, w moim przypadku to chodzi o policję, Wydział Kryminalny w Wągrowcu, żeby wszczęli dochodzenie o tak zwane wyłudzenie. To jest konkretny paragraf 286 kodeksu karnego.
Przepraszam, jaka musi być kwota?
Nie, to nie jest ograniczenie. Po prostu. Kwota tu nie gra roli. Policja przyjęła. Ja przedtem oczywiście napisałem do właściciela pismo. Wyznaczyłem termin zapłaty. Ponieważ to wszystko minęło bez odzewu, no to, prawda, poprosiłem Wydział Kryminalny Policji Komendy Powiatowej w Wągrowcu. Policja wszczęła dochodzenie, ale policja musi uzyskać zgodę z prokuratury rejonowej na prowadzenie tego dochodzenia. I wyobrażajcie sobie państwo, że prokuratura rejonowa w Wągrowcu oddaliła pismo policji na prowadzenie dochodzenia, ponieważ czyn ten nie jest prawnie zabroniony. W tej sytuacji napisałem zażalenie do sądu, na postanowienie prokuratury. Prokuratura na swoim tam jakimś posiedzeniu przyznała mi rację, przyjęła to zażalenie i całość spraw, łącznie z aktami, przesłała do Sądu Rejonowego w Wągrowcu. 20 kwietnia odbyła się rozprawa w Wydziale Karnym, no i sędzia wydał wyrok, postanowił uchylić postanowienie tejże prokuratury, no i uzasadnił na A4 bardzo głęboko tą sprawę. W tej chwili sprawa z powrotem wróciła do Wydziału Kryminalnego Policji i już teraz pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu, konkretnie mówię przykłady, żeby to wiedzieć.
Tej samej prokuratury?
Tak, tej samej prokuratury. Mam to na piśmie. Proszę, panie redaktorze, jeśli tu można.
Tak.
Że policja mnie zawiadamia, że wszczęła dochodzenie o wyłudzenie z tego paragrafu 286, co pierwotnie też wystąpiła, no i że nadzoruje te działania prokuratora rejonowa w Wągrowcu.
Przepraszam, panie Józefie, bo będziemy tak, przyszliśmy bardzo szybko do pewnych meritum spraw, natomiast nie wiem, o meritum mi chodzi. Prokuratura umorzyła sprawę, uznając, że jest to nie szkodliwość czynu, czy ewentualnie, że takie rzeczy są możliwe.
Czyli nie jest w Polsce zabronione.
Czyli prokuratura stwierdziła, że zgodnie z prawem w Polsce można oszukiwać i można kraść.
No tak wyszło z tego. Ja się z tym nie zgodziłem i proszę, po przejściu tegoż...
Ale to teraz my mamy nadzór...
Nadal tej samej prokuratury.
Tak? Mamy tą samą prokuraturę, która z jednej strony stwierdza, najpierw stwierdziła, a teraz będzie musiała...
Zgodziła się z wyrokiem sądowym.
Co sąd jako uzasadnienie podał, bo to jest bardzo ważne, proszę państwa. Ja myślałem, że pan ten akapit przeczytał, dlaczego uznał, że prokuratura, sąd uznał, że prokuratura nie miała racji oddał sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W ustawowym terminie, takie jest uzasadnienie sądu rejonowego, w ustawowym terminie zażalenia na postanowienie wniósł Józef Juszkiewicz, zarzucił orzeczeniu niesłuszność. Sąd zważył, co następuje, że zażalenie zasługuje na uwzględnienie i oczywiście tutaj uzasadniał bardzo prawniczo, że jurysdyczny opis przestępstwa jest w polskim prawie długa tradycja, już od 32 roku i tak dalej, że korzyść majątkowa jest zatem pojęciem szerszym niż przywłaszczenie mienia stanowiące cel działania sprawcy. Tu jest po łacinie taki tam animus rem sibi habendi. Przy popełnieniu innych przestępstw przeciwko mieniu i tak dalej. Dlatego też dla realizacji znamienia działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, sprawca wcale nie musi dążyć do przywłaszczenia mienia stanowiącego przedmiot oszukańczych zabiegów. Może on nawet zakładać zwrot mienia pokrzywdzonemu, zamierzając jednak osiągnąć korzyść majątkową płynącą z rozporządzania tym mieniem, przejawiającą się w każdej innej postaci niż jego przywłaszczenie. I w związku z powyższym, innymi słowy, uchylił postanowienie prokuratury w tym przedmiocie, no i tym samym policja po uprawomocnieniu się tego wyroku rozpoczęła działania z powrotem dochodzeniowe. Ja chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, panie redaktorze, a mianowicie, że jest to olbrzymia liczba w Polsce. Ja orientuję się bardzo dobrze, jeśli chodzi o województwo łódzkie i wielkopolskie, że tych spraw jest bardzo dużo, na kwoty wielomilionowe, ale chciałbym zwrócić jeszcze jeden aspekt sprawy. Faktury wystawiane dla nas, dla rolników, obejmują z jednej strony kwotę zapłaty za zboże, ziemniaki, świnie, prawda, czy bydło, oraz jest naliczony, ja to używam specjalnie, ochłapowy VAT w wysokości 7% i w ciągu miesiąca od wystawienia tej faktury, a te należności w moim przypadku przekroczyły rok, a tak jest u innych jeszcze więcej, tenże skupujący już wyegzekwował od budżetu ten VAT i on nim obraca. Bo rolnikom nawet VAT-u nie wypłacił. Jest to po prostu tym urzędy skarbowe powinny no, natychmiast się zainteresować, dlatego że to jest olbrzymia masa pieniędzy, która normalnie, jak rolnik nie ma zapłacone, to niech by państwo obracało jeszcze w tym czasie. A tak po prostu dodatkowo jeszcze kredytuje się w budżecie tenże podmiot skupowy.
Proszę pana, gdyby taka procedura, jak pan tutaj zaproponował, że rolnicy nie występują do sądu, tylko występują do
poprzez policję,
to tych spraw byłoby bardzo dużo. Czy pan się nie obawia, że policja będzie raczej się starała sprawy oddalać?
No ten wyrok, jaki uzyskałem, prawda, w mojej sprawie, jest ewenementem w skali kraju. Muszę powiedzieć, że resort rolnictwa zażyczył sobie ode mnie do swojej wiadomości ten wyrok, przesłałem, bowiem ta sprawa została poruszona w piśmie moim 21 marca w proteście przed Wojewódzkim Urzędem w Poznaniu, wręczonym panu wojewodzie Florkowi do pana premiera Tuska, że tu rząd powinien tą rzecz, prawda, załatwić. No, tu wiele by można było przedstawić koncepcji na załatwienie tej sprawy.
Proszę państwa, to jest bardzo poważna sprawa. Sprawa polegająca na to, że nie dość, że ceny są nieopłacalne. Nie dość, że sytuacja w Unii Europejskiej jest taka, jaka jest, że raczej wszystko idzie w kierunku bardziej pokrzywdzenia polskiego rolnika, czyli pracy na rzecz Unii w większym stopniu niż innych rolników. A z drugiej strony brak możliwości zapłaty za towar. Sprywatyzowano bardzo wiele, stworzono możliwość powoływania tak zwanych spółek krzakowych i spowodowało to, że rolnicy w zasadzie nie dość, że nie mają opłacalności, to jeszcze nie mają pieniędzy za swoje produkty. Panie pośle, panie Józefie, ja swego czasu tutaj przy tym stole mówiłem o konieczności znalezienia rozwiązania problemu i że to nie może tylko być słowo, ale że powinno się tym zająć jacyś prawnicy, którzy by przygotowali projekt ustawy i zebrać pod tym podpisy, bo ja uważam, że jakiś fundusz powierniczy, że podobny do funduszu świadczeń pracowniczych czy alimentacyjnych, nawet gdzie budżet państwa miałby swój udział w tym, wówczas ten podatek, o którym pan mówi, VAT-u, zupełnie to by inaczej wyglądało, a też ściganie z urzędu ma inny zamiar niż każdy rolnik idzie na policję, czy sam płaci za sprawę sądową. Jeszcze tak jak na południu Polski z Dudą rolnicy przegrali, tam tylko dlatego, pan Duda, no wiadomo, kto to jest.
Ja chcę wyrazić uznanie tutaj dla pana Józefa, że taką batalię prawną podjął i ma na wstępny sukces osiągnął, bo sąd jakby przywrócił jego prawo do tego, że jest pokrzywdzonym i może domagać się ścigania sprawców oszustwa na jego szkodę. Natomiast no, sąd twierdził rzecz oczywistą w moim głębokim przekonaniu. Otóż najpierw trzeba powiedzieć, że to tysiące rolników są w takiej sytuacji w Polsce niestety. Tysiące rolników w całej Polsce zostali oszukani przez różnych nieuczciwych odbiorców zboża, odbiorców mięsa, tuczników, to są owoców, ziemniaków, to są tak liczne sprawy, że to jest już epidemia, choroba, patologia wielka państwa polskiego. Przy czym no, rolnik tutaj jest w sytuacji beznadziejnej, bo to nie może stawiać warunków. Rolnik jest w takiej sytuacji, że zasieje, nie wiadomo, czy mu urośnie, potem nie wiadomo, czy zbierze, czy pogoda pozwoli zebrać. Jak zbierze, to nie wiadomo, czy sprzeda, czy znajdzie kupca. Jak znajdzie, to nie wiadomo, czy ten kupiec nie okaże się oszustem i mu nie zapłaci. Także ten szczęśliwy ten rolnik, który na koniec swojej ciężkiej pracy, kosztów, które włożył, jakąś zapłatę uzyska. To naprawdę to już jest szczęśliwiec, bo bardzo wielu tego szczęścia nie doświadcza. Napracuje się i tak jak pan Józef, a jest dużo na większe kwoty rolników pokrzywdzonych i to jest bankructwo gospodarstwa, no bo jeżeli się cały rok wkłada pieniądze, nie dostaje się ich, no to jest ruina.
No tak, ale jeżeli chodzi o konstytucyjnie, każdy obywatel ma zagwarantowany w jakimś sposób ochronę państwa w sprawach nagminnych,
Chcę powiedzieć tak, że prawo tutaj jest dość jednoznaczne, bo prawo karne przynajmniej. Ktoś, kto nie płaci dostawcy rolnikowi, To jest albo oszust, to znaczy świadomie wiedział, że nie zapłaci, brał wiedząc, że nie zapłaci, miał tego świadomość, zaplanował sobie to, albo jest bankrutem, to znaczy z jakichś przyczyn zbankrutował i nie był w stanie zapłacić. Ale bankrut ogłasza upadłość. Wchodzi syndyk, zabezpiecza jego majątek i wypłaca to, co się da wypłacić. Więc jeżeli takiej upadłości nie zgłasza, to też jest przestępcą, bo niezgłoszenie upadłości w sytuacji bankructwa jest przestępstwem. Więc tak czy tak, prokurator musi się taką sytuacją zająć. I prawo powinno stawać zdecydowanie po stronie człowieka wykorzystanego, oszukanego, czy też tego, który nie dostał pieniędzy za swoją pracę, za swój produkt. Nie staje niestety, to jest problem, że prokuratura bardzo często te sprawy lekceważy, bo ja w wielu takich sprawach podejmowałem interwencje i to trzeba było dosłownie popychać i wymuszać takie działania z różnym skutkiem, no niektórych się udawało. I teraz co należałoby zmienić, bo o to pan pytał.
No tak,
Więc ma pan rację, panie redaktorze, że powinniśmy pomyśleć i to ja mogę tutaj obiecać, że sam się zaangażuję w to, również mam nadzieję, że w klubie PiS-u znajdę dla tego pomysłu poparcie, żeby stworzyć jakiś fundusz na wzór właśnie tego, co pan powiedział, gwarantowanych świadczeń pracowniczych, ewentualnie funduszu alimentacyjnego. Tam, gdzie nie płaci dłużnik, tam państwo wchodzi z ochroną, państwo jakby płaci, a egzekwuje swoje należności państwu, które jest silniejsze niż zwyczajny człowiek, bo rolnicy to bardzo często jeszcze dokładają koszty sądowe bardzo wysokie, dokładają stawki za adwokatów i na koniec jeszcze za komornika, nawet dostaną wyrok w końcu, dadzą do komornika, poniosą koszty komornicze, a ani złotówki nie odzyskają z powrotem, więc bywa, że dołożą drugie tyle do swojej straty, jeszcze drugą stratę i niczego nie odzyskają. W związku z czym to powinno państwo wziąć na siebie obronę ludzi przed oszustami, po to państwo jest. Państwo jest, no to minimum funkcjonowania państwa, to jest bronić obywatela przed bandytami, przed złodziejami i przed oszustami.
Można
jeżeli
pomyśleć.
Państwo tego nie robi, to jest do niczego takie państwo. Pomyśleć i no, na pewno powinien to zrobić rząd, ale jeśli rząd tego nie robi, to trzeba pomyśleć
rząd tego nie zrobi.
Nie zrobi,
tego,
bo nie chce,
tak. Przez tyle lat, jak długo tu jestem, jak długo mamy po 89 roku tą nową rzeczywistość gospodarczą, tak długo mamy problemy z niepłaceniem rolnikom i to przez wielkie firmy, które się dobrze mają. Tam byłem na tym spotkaniu w środę, na tej interwencji. Firma Jantur nie płaci rolnikom, a dobrze się ma i mówią, poczekaj jeszcze trochę.
Tak, tylko tyle powiem, że tam były areszty zastosowane. To też to między innymi, ja też interweniowałem w tej sprawie, żeby się prokuratura trochę wzięła za tę sprawę. Sprawa została przekazana do okręgowej prokuratury, no pewne działania nastąpiły, aczkolwiek no nie takie, jakie no, mogłyby ucieszyć rolników.
Rolnicy mówią zupełnie co innego tam na miejscu. Proszę Państwa, zapraszam do rozmów 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, Krótnego Torunia 56. Czekamy na rozmowy telefoniczne. Panie pośle, a czy jak to w Europie wygląda? Czy ten proces nabierania rolników, on wszędzie jest, przecież bo to jest wiadomo, że wszyscy próbują.
Nie, no właśnie nie, ja nie słyszałem o tym, to znaczy nigdy nie, no, prawdopodobnie jakieś odosobnione tego typu przypadki się zdarzają, ale w Polsce to jest zjawisko masowe. Generalnie to chyba żaden szanujący się rząd nie dopuściłby do takiej sytuacji, żeby tysiące jego obywateli jawnie na oczach no, całego społeczeństwa byli tak oszukiwani, żeby państwo demonstrowało taką bezradność. No bo to jest, jeżeli człowiek został oszukany, miota się sam, nie może odzyskać swoich pieniędzy i nie ma w tym pomocy państwa, jeżeli trzeba prokuraturę sądem dopiero przekonywać, żeby była łaskawa ścigać oszusta, no to jest najgorsze świadectwo, jakie państwo może samo sobie wystawiać. W Europie tego nie ma. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jeżeli się zdarzają jakieś incydenty, to się mogą zdarzyć, ale w takiej skali oszukiwania rolników, jak jest w Polsce, nie ma nigdzie w Europie.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Krystyna z Gdyni.
Witamy,
akurat dodzwoniłam się, bardzo miła niespodzianka. Spożywam akurat obiad z produktów naszych polskich rolników. Także cenię pracę rolników bardzo, a jeszcze bardziej cenię, czy równie bardzo cenię pracę pana posła Wojciechowskiego. I podoba mi się to, że pan poseł podkreśla, nie czai się z tym, że jest członkiem PiS-u. I tak należy robić, żeby do ludzi dotarło, że trzeba wybrać i trzeba wybrać dobrze, bo to jest nasze status quo i pozostawienie w dobrych, że tak powiem, w dobrej, lepszej kondycji naszego rolnictwa. Także podzielam zdanie panów i trzymam kciuki, żeby nasi obywatele się obudzili i dobrze wybrali w czasie tych następujących, czy tam przyszłych wyborów. Także szczęść Boże, cenię bardzo pracę i pana tutaj Michała, także no zobaczymy, bo bardzo rozczarowałam się wyborami właśnie, które były w zeszłym roku do rad miasta i gminy. I ludzie wybrali, mimo że dużo się mówiło w Radiu Maryja, wybrali tak, jak wybrali. Miejmy nadzieję, że się ockną w tych następnych wyborach. Nie przedłużam, szczęść Boże.
Zapać.
Szczęść Boże, proszę. Pani Krystyno, bardzo dziękujemy wszyscy za ten pani telefon. Nic dodać, nic ująć do tego, co pani powiedziała. To tak, takie wnioski się z tej sytuacji nasuwają. No, mądry wybór i wymaganie od tych, którzy zostaną wybrani, żeby zmienili to, co złego jest w Polsce.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus. Mówi Stefan z Krakowa. Ja chciałem do pana Wojciechowskiego, bo ja rozumiem, że to on jest w studio, tak?
Pan Wojciechowski jest też w studio, bo jest pan już kiedyś.
No właśnie, do niego właśnie chciałem skierować, bo pan mówił o dopłatach dla rolników. Proszę pana, nie wiem jak pan na to patrzy, ale ja widzę, że jest to taka ze strony bogatych państw Unii taka utajona kolonializacja tych państw obocznych, że im się coś tam kapnie po to, żeby byli z nami, a w sumie my jesteśmy najlepsi, to znaczy Niemcy, Francja, chociaż ja bym powiedział, że tak narodowo to ja bym to tego tak raczej nie ukierunkowywał, bo tutaj jest wielki biznes ulokowany właśnie w tych państwach, wielkie kapitały i one najbardziej tutaj rządzą. I tutaj jakoś w kierunku na przykład określania tylko narodowo, to tutaj bym pewne miał wątpliwości. Tutaj rządzi najwięcej kapitał, ulokowany oczywiście w tych państwach. Tak jak nam się mówiło, że DU, czyli Koreańczycy, nam wycofują się, a przecież w DU General Motors amerykański najbardziej rządził. No więc Amerykanie mieli najlepszy kapitał z tego. No i, a my ukierunkowani byliśmy w kierunku Koreańczyków. Także tutaj pewna gra psychologiczna, to jest, ja bym powiedział, że to jest wojna gospodarcza psychologiczna. Ludziom się mówi co innego, a działania ekonomiczne idą w innym kierunku. A że mamy tutaj takich targowiczan u nas w partiach, bo to są mafie, nie partie, no to tak jest, jak jest. No, oni się cieszyli po
ja rozumiem, panie Stefanie, może dajmy już głos panu Wojciechowskiemu, bardzo proszę, Braja, bo bym nie chciał jednak, żebyśmy tylko rozmawiali na tematy polityczne.
Bardzo ale proszę. To bardzo ważny głos pana Stefana, dziękuję. Pan dotknął istoty rzeczy, to znaczy w Europie w tej chwili, i to nie dotyczy tylko Polski, tylko dotyczy to całej Europy, całej Unii Europejskiej, działa bardzo silne lobby handlowe, tak ja go określam, które jest zainteresowane tym, żeby ograniczyć albo w ogóle wyeliminować rolnictwo europejskie. Stąd te różne limity, to duszenie produkcji, to zmuszanie rolników, żeby produkowali jak najmniej. A po co? A po to, żeby sprowadzać żywność ze świata i na tym zarabiać duże pieniądze. Jak się tu nie wyprodukuje, to na handlu żywnością zarobi się ogromne pieniądze. Jak nie będzie tej żywności w Europie, ludzie co zrobią? Będą musieli zapłacić każde pieniądze za żywność pochodzącą z importu. Dlatego przed tym się musimy bronić. Europa dojrzewa, jakby zaczyna być świadomość tej sytuacji i próba obrony przed nią. W Polsce jeszcze ta świadomość jest mniejsza. No mam nadzieję, że jednak tu się to rolnictwo uda obronić. Natomiast to co pan też powiem tylko tyle, no, że jest ten egoizm jednak tych starych państw, które chcą obronić swoje przywileje, te wyższe dopłaty u siebie i chcą zachować te różnice, więc my musimy na nich naciskać, żeby wymusić na nich, wydusić z nich tę równość.
Dwa słowa, ale dosłownie dwa słowa, bo czeka następna rozmowa telefoniczna.
Szanowni Państwo, ja wracam tutaj do stwierdzenia pani z Gdyni. Jednocześnie zwracam się do rolników. Naprawdę nie bójcie się, prawda? I startujcie w tych różnych formach, które tu mówiłem, o egzekucję swoich pieniędzy w tym zakresie. Jednocześnie ja tutaj też jestem nie tyle inkognito, bo również przewodzę Wielkopolskiemu Związkowi Zawodowemu Rolnictwa Samobrona w Wielkopolsce. Także my właśnie rozpoczęliśmy tą akcję, że tak powiem, egzekucyjną względem tychże. A jeśli już jestem przy głosie, to tylko jeden, bo mógłby uciekł w czasie. Proszę uprzejmie rolników z Wielkopolski, żeby do mnie się zwracali. Organizuję znowu, po raz 13 już, wypoczynek dzieci wiejskich na koloniach. To jest Jarosławiec, Kołobrzeg. I proszę uprzejmie do mnie dzwonić. 501 70 22 66. Dziękuję.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zając Janusz, moje nazwisko.
Witamy.
Jestem częstym słuchaczem Radia Maryja, ale pod szyldem Radia Maryja to, co niekiedy jest wypowiadane przez takich ludzi typu czy Macierewicz, czy inni, proszę się zastanowić, czy akurat te radio jest do tego przeznaczone.
Dziękuję panu bardzo za to sformułowanie. Co prawda rozmawiamy o kłopotach, jakie mają rolnicy dzisiaj, zarówno w sprawach związanych z płatnościami w nowym rozdaniu 2013-2020, jak również przede wszystkim zapłatą za ich produkty, ale skoro pan uważał, że tam ten temat jest ważniejszy...
No, każda okazja jest dobra, żeby zaatakować Radio Maryja, tak.
Tak, ale to już nie będę mówił, że ktoś atakuje, bo to nie było. A tak to było po prostu, psy szczekają, karawana jedzie dalej. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, proszę bardzo. Radio Maryja.
Irena z Koszalina, niech witamy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
O, Maria, witamy panią Irenę, szczęść Boże.
Witam gości. Mam pytanie do pana posła Wojciechowskiego. Czy może pan wnieść skargę na forum Parlamentu Europejskiego na rząd polski, który łamie prawo, ponieważ... 7 czerwca chcę głosować ustawę o nasiennictwie, a nie było konsultacji społecznych. Tą informację otrzymałam właśnie z Koalicji Polska Wolna od GMO, do której należę, a w tej ustawie jest wykluczenie zapisu, że odmiany genetycznie, który był do tej pory, że odmiany genetycznie zmodyfikowane nie wpisuje się do Krajowego Rejestru. Nadto jest zapis, że łączna ilość wprowadzanego do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin nie może przekroczyć 10%. Czyli mówienie o tym, że rząd się jako zadanie sobie rolnictwo wziął w Parlamencie Europejskim jest zwykłym oszustwem. No oczywiście nie mamy wprowadzenia zakazu upraw MON 810 i ziemniaka Amflora, które to zakazy obowiązują we Francji, Austrii, Węgrzech, Włoszech, Luksemburgu, Grecji, Niemcy, Bułgaria, Szwajcaria. Także to jest horror, a donoszą naukowcy z Kanady, że wykryto toksynę BT u 93% matek i 83% noworodków i u badano kobiety. toksyny BT, wykryto również związki pochodne glifosatu, glufosynatu. Są to substancje, które trują dzieci w łonach matek. Czy ta banda doczeka się głosu przeciw
Pani opozycji Ireno.
Na forum parlamentu? Pani Dziękuję Ireno. Bardzo.
Pani Ireno,
mocne słowa, ale bardzo dobrze, że pani nawiązała do tematu GMO, bo mam okazję kilka zdań na ten temat powiedzieć.
Ja chciałem, pani, ale właśnie, pod koniec.
Pani Ireno, ja oczywiście przekażę posłom, senatorom krajowym, żeby się tym pilnie zajęli tą ustawą. Zresztą oni chyba wiedzą już, posłowie PiSu, doskonale znają ten problem, ale też przekażę pani głos, bo tu akurat Bruksela nie ma nic do procedur polskich, natomiast to może być do Trybunału Konstytucyjnego podstawa zaskarżenia ustawy. Ale ma pani rację, że polski rząd kręci w sprawie GMO. Niby oficjalne stanowisko, że jest przeciwny, a praktyka jest zupełnie inna. Ale ja chcę powiedzieć tutaj, wziąć państwa wszystkich na świadków i takim powierników tej obietnicy zrobić. Otóż kilka tygodni temu minister środowiska, pan Andrzej Kraszewski, był w Parlamencie Europejskim, spotykał się z polskimi eurodeputowanymi i na moje pytanie jednoznacznie, i to w obecności wielu posłów, to powiedział, że rząd jest przeciwny GMO i rząd skorzysta z możliwości, które daje Unia Europejska i wprowadzi jak najszybciej zakaz upraw GMO w Polsce. To powiedział minister środowiska, więc czekamy na spełnienie tej obietnicy.
No tak,
pani mogę powiedzieć tylko tyle, że... Tak, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w Parlamencie Europejskim odnieśliśmy pewien sukces, przeciwnicy GMO, do których aktywnych przeciwników ja należę, GMO, że prawo europejskie zmienia się. Na najbliższej sesji w Strasburgu będziemy to głosowali ostatecznie. Prawo europejskie zmienia się w taki sposób, że każdy kraj członkowski będzie mógł zakazać u siebie upraw GMO. To jest bardzo ważna rzecz, że możliwy będzie zakaz krajowy i który kraj chce, to z tego skorzysta. Nie wyobrażam sobie, żeby Polska pilnie nie skorzystała z tej możliwości i nie wyeliminowała GMO z naszych pól.
Proszę Państwa, wiele spraw. Ja bym chciał jednak, żeby się może rolnicy zadzwonili, bo sprawa, proszę Państwa, upowszechnienia tego działania tutaj pana Józefa Juszkiewicza jest dla mnie bardzo ważna, bo trzeba się zacząć bronić przed nieuczciwymi ludźmi, którzy naciągają w sposób jawny rolników. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jadwiga z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana posła Wojciechowskiego, tak? Nie przekręciłam nazwiska?
No nie przekręciła pani. Słucham panią.
Proszę panów. Ja jestem tak zdenerwowana tym tematem, bo to przecież wszystkie stacje telewizyjne, radiowe powinny o tym mówić. A to jest raptem tylko na antenie Radia Maria. I powinniście też państwo mówić, panowie mówić, kto nas wprowadził na takich zasadach do Unii Europejskiej. Zawsze jest, zazwyczaj powinno być odwrotnie, że ten słabszy ma lepsze warunki. A tutaj jest zupełnie inaczej. Poza tym dzwonią tacy, nie wiem, nie chcę obrażać lewicy, no ale to są zdrajcy po prostu i wszyscy znam, o czym my mamy mówić, prawda?
No tak, dziękuję pani bardzo. Bardzo proszę, pani Juszkiewicz.
No tutaj mogę, dziękuję pani za to stwierdzenie w tym przedmiocie, no ale ja nadal też, tak jak pan redaktor mówi, oczekiwałbym od rolników jakiejś oceny tego działania. Przepraszam, czy dobra jest ta droga właśnie realizacji przez policję, droga również właśnie stworzenia takiego funduszu, żebyśmy my jako rolnicy nie byli sami zdani, że to rząd po prostu będzie pilnował naszego interesu.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja do pana europosła.
Wszyscy do pana europosła. No prosimy bardzo.
Ja chciałem się zapytać, czy mógłbym się umówić na wizytę. Jestem z Łodzi, do pana europosła.
Ja myślę, że biuro, pan europoseł ma i mówi pan się umówić.
Jest moje biuro przy ulicy...
Ale konkretnie, czy mogę się umówić na konkretny dzień i godzinę w tej chwili?
No może nie na antenie, bo to będzie trudne, ja musiałbym sprawdzać swoje kalendarze, natomiast jeżeli pan się pofatyguje do mojego biura poselskiego w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 61, tam zastanie pan pracowników i umówimy się już bezpośrednio, telefonicznie, czy na jakieś konkretne spotkanie. Także bardzo proszę, zapraszam do biura, tam zawsze są pracownicy.
Bardzo dziękujemy. Mamy widzę, mamy różne rodzaje.
To jest to biuro, w którym ta tragedia się stała. W dalszym ciągu prowadzę to biuro, w którym zginął mój współpracownik w tym szaleńczym ataku, pan Marek Rosiak.
Proszę państwa, powolutku będziemy za chwileczkę kończyli. Jeszcze może jedną rozmowę telefoniczną odbierzemy. Natomiast panie pośle, sprawa GMO jest sprawą bardzo ważną. Ja mam świadomość tego, że niewiele się w kraju udaje zrobić, dlatego że lobby przeciwko GMO jest bardzo mocne. Liczę na to, że ta uchwała czy ustawa w Europarlamencie ona będzie obowiązywała i wtedy będziemy może mogli bardziej mocniej nacisnąć, zmusić w ramach kampanii wyborczej już poszczególne ugrupowania do jakiegoś stanowiska w tej materii.
Tak, no to będzie jeden z chyba z testów dla partii politycznych, co one mają do powiedzenia w sprawie GMO. PiS w tej sprawie nie tylko w hasłach, ale w konkretnych czynach jednoznacznie się zachowywał. Za rządu PiS-u były wprowadzone dwie ustawy, które eliminowały GMO w Polsce.
No w tej chwili nasiennictwo
i ustawa o paszach, obydwie były zdecydowanie przeciwko GMO, więc to nie były tylko czcze obiecanki, ale konkretne działania.
A PZR sprowadził moratorium na
przedłużył ustawę o paszach, tak. Obecnie rząd jest w słowach przeciwko GMO, a w czynach jest raczej za.
Wielcy właściciele ziemscy są raczej za GMO, a przecież lobby PZL-owskie to są wielcy właściciele ziemscy.
No tak, tak należy uznać, bo jeżeli popieranie GMO to jest popieranie polityki, która doprowadzi do tego, że nie będziemy mieli małych gospodarstw rodzinnych, bo to GMO wyeliminuje je. GMO wymaga upraw 5-10 tysięcy hektarów.
Mamy
wtedy
kolejną
to ma
rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Mam na imię Joanna, telefonuję z Lublina. Chciałam zwrócić się z pytaniem i postawić taki problem.
Czy rolnicy naprawdę nie mogą się dodzwonić
ale
do radia?
Panie redaktorze, ja właśnie problemy mieszczuchów i rolników są wspólne i ja właśnie taki wspólny problem chcę poruszyć. Otóż, panie pośle, czy nie mogłoby być jednym ze sposobów zablokowania przenikania GMO na terytorium Polski, myślę tutaj o paszach genetycznie modyfikowanych, aby zablokować je, wyraźne oznakowanie żywności pochodzenia zwierzęcego i to żywności, myślę o mięsie, produktach wędliniarskich, ale także i nabiału, serów, mleka, jaj, wyraźne oznakowanie, że pochodzą od zwierząt karmionych paszą genetycznie modyfikowaną. I to nam, konsumentom, dałoby do myślenia i wtedy, gdybyśmy się wstrzymywali od zakupowania takiej żywności, to z kolei oddziaływałoby na hodowców, aby nie stosowali tej paszy. Ponieważ ja jako konsument z żalem słucham bardzo często w różnych rozgłośniach głosy hodowców, że oni ze względów rynkowych, ze względu na koszty, chcieliby mieć dostęp do paszy genetycznie modyfikowanej i nie myślą o zdrowiu konsumentów. Chodzi mi o ten problem, bo gdyby to było na przykład na forum prawa unijnego uregulowane, że produkty spożywcze pochodzące od zwierząt karmionych paszą genetycznie modyfikowaną muszą być wyraźnie oznakowane, gdyby to było na forum unijnym uregulowane, musiałoby zostać wprowadzone w Polsce. I nie wiem, czy słusznie mi się wydaje, czy może w Niemczech prawo narodowe tego nie...
Ale jesteśmy, pani Joanno, jesteśmy już... Czy trwają prace, żeby ulepszyć przepisy o znakowaniu produktów spożywczych, właśnie miejsce pochodzenia, rodzaj.
Ale nie chodzi o tę konkretną informację.
GMO będzie. Ja myślę, że Unia to wprowadzi. Jesteśmy na dobrej drodze. Ja też zabierzam.
Tak, znak to jest graficzny, tak, duży, nie mały, tylko
że to jest GMO, albo tak. Ma pani rację. Albo mięso ze zwierząt.
Cały czas batalia o to idzie.
O to idzie, ale to jest w dobrym kierunku. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że narasta w Europie świadomość zagrożenia GMO i coraz więcej jest ludzi dobrej woli w tej sprawie, myślących właśnie tak, że GMO trzeba wyeliminować w Europie. Stąd między innymi ta możliwość, żeby w kraju wprowadzić zakazy GMO.
Bardzo dziękuję pani. Panie pośle, panie Juszkiewicz, pan pierwszy, mamy koniec audycji. Krótkie podsumowanie. Bardzo proszę.
No, ja się bardzo cieszę i chciałbym podziękować panu Michałowi, że jednak miałem możliwość w imieniu rolników wszystkich te kilka problemów, a najważniejszy egzekucji tych należności i inne poruszyć. No jestem przekonany, że być może w przyszłości też, ale mam trochę żal do rolników, dlatego że mogłem jeszcze ze sobą zabrać i chciałem albo z Łódzkiego, albo z Wielkopolski, chociaż z dwóch rolników i każdy z nich, ten obarczony tymi kłopotami, że nie ma zapłacone, ciągle znajdował jakieś inne sprawy, że jednak tu dzisiaj nie przyjechali.
Wie pan, ja prosiłem również na interwencji, do mnie też nie przyjechali, także po prostu rolnicy uważają, że może no niekoniecznie Radio Maryja będzie broniło ich sprawy. Nie wiem, przykro mi bardzo, że tak mówię, ale czasami tak się zastanawiam, dla kogo te programy są. Panie pośle,
Ja się cieszę, panie Michale, i to sukces jest pańskiego programu, że tak wielu dzwoni słuchaczy nie będących rolnikami, słuchających rolniczej audycji, a nie będących rolnikami, bo właśnie trzeba dotrzeć do świadomości całego narodu, żeby wszyscy Polacy zdawali sobie sprawę, jak ważna jest wieś, rolnictwo, wyżywienie, bezpieczeństwo żywnościowe, że to jest sprawa wszystkich Polaków. I musimy zachować, obronić wieś, żeby Polska była Polską.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na następną naszą audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.